tych wykładach myślicie, że ja was kocham. Dalej, ale kocham was. I tu brat powiedział, że następny wykład. I powiem, żadnego wykładu nie wygłosiłem. Żadnego wykładu. Wszystko, co mówiłem, jest z mego serca. Dlatego muszę mieć chusteczkę. Księgi Daniela. 5 rozdział. Księga Daniela jest za pierwszą księgą, za wielkimi prorokami, tak? Izajaszem, Jeremiaszem, Ezechielem jest Księga Daniela. Piąty rozdział, pierwszych 10 wierszy. Król Belsazar urządził wielką ucztę dla 1000 swoich dostojników i przed 1000 pił wino. A gdy Belsazar był pod działaniem wina, kazał przynieść złote i srebrne naczynia, które jego ojciec Nebukadnesar zabrał ze świątyni w Jeruzalemie, aby król i jego dostojnicy, jego żony i jego nałożnice mogły z nich pić. I przyniesiono złote i srebrne naczynia, które zabrano ze świątyni, z domu Bożego w Jerozolimie. A król, jego dostojnicy, jego żony i jego nałożnice pili z nich, pili wino i wysławiali bogów ze złota, srebra, miedzi, żelaza, drzewa i kamienia. W tej samej chwili ukazały się palce ręki ludzkiej i pisały naprzeciw świecznika na wapiennej ścianie Pałacu Królewskiego. Król zauważył grzbiet ręki, która pisała. Wtedy barwa twarzy króla zmieniła się, a jego myśli zaniepokoiły go. Stawy jego bioder rozluźniły się, a jego kolana zadrżały. I zawołał król z całej siły, aby wprowadzono wróżbitów, chaldejczyków i astrologów. Wtedy król odezwał się i rzekł do mędrców babilońskich: ktokolwiek przeczyta to pismo i poda mi jego wykład, ten będzie ubrany w purpurę, otrzyma złoty łańcuch na szyję i będzie rządził jako trzeci w moim królestwie. Wtedy weszli wszyscy mędrcy króla, lecz nie mogli odczytać pisma i podać jego wykładu królowi. Wtedy król Belsazar był bardzo przestraszony, a barwa jego twarzy zmieniła się i dostojnicy jego byli zaniepokojeni. Na skutek słów króla i jego dostojników weszła królowa matka do sali biesiadnej i odezwawszy się, królowa matka tak rzekła: królu, żyj na wieki, niech cię nie trwożą twoje myśli i niech się nie zmienia barwa twojej twarzy. Lubię ten fragment, myślę, że wy też go polubicie. Bo po pierwsze opisuje imprezę. Piękną imprezę. Chciałbym wam powiedzieć na osłodę trochę o tej pięknej imprezie. Taką naprawdę 100% świecką imprezę. Na, powiem, najwyższej półce. Piękne kobiety, wino, złote i srebrne naczynia, mięso. Ciekawa sprawa, że 1000 dostojników zaprosił, ale nie z żonami. Pokazał im swoje żony i swoje nałożnice, żeby sobie popatrzyli. Ach, żeby sobie pozazdrościli. koniecznie były seksowne. Myślicie, że nie? Koniecznie były seksowne. Miały wysokie obcasy. Obcisłe i skąpe wdzianka miały te kobiety. Tak, patrzcie, moje kobiety. Dekolty miały. Ach, było na co patrzeć. Impreza, szum, coś pięknego. Wino. Wiecie, dzisiaj każdy imprezuje. Dzisiaj impreza to jest coś powszedniego. Każdy imprezuje. Nie tylko bogaci imprezują. Imprezują w każdej wsi. Ma, w każdej Ruderze. Jeżdżę z takim kolegą teraz z pracy, który dużo lubi gadać i wszystko wie. O wszystkich. Nie lubię takich kolegów, ale nie mam wyboru. Wiecie, jak on nieraz zaczyna mówić, kiedy przyjeżdżamy przez te walące się chaty, co się tam dzieje, jakie tam imprezy, to może ten król by się nawet powstydził. Wiecie, wystarczy postać w kolejce, w markecie na weekend, jak stoją ludzie. W piątek, po południu i stawiają na tą taśmę. No zakupy, duże zakupy. Dzisiaj ja przed swoim oknem mam market jeden, trochę dalej drugi. Nie taki duży jak tutaj te wasze markety, jak na Połczyn, no ale market. Kochani, pełno samochodów od rana. Popołudnie całe zawalone, sobota od rana. Kiedy staniesz, to patrzysz, jak ludzie robią zakupy. I do tych powszednich, normalnych zakupów, oczywiście mięsa dużo i co tam, stać nas na to. Narzekają, że źle, ale zobaczcie, jak imprezują. Koniecznie zgrzewka piwa albo dwie zgrzewki piwa, nie jedno piwo. Dlaczego? Bo impreza, bo weekend, bo będzie fajnie. Albo już wędrują te, a tu jeszcze z tyłu jeszcze się wraca i nie jedną butelkę wódki, dwie butelki wódki. Po co? Będzie impreza. Wszędzie imprezy. Większe, mniejsze, tylko domowe, ale imprezy. Ludzie mówią, należy się impreza. Trzeba odreagować. Cały czas tyrałem, cały tydzień. Balsazar urządził wielką ucztę dla tysiąca. I pił przed tym tysiącem wino. I oni wszyscy pili. A gdy był pod działaniem wina, kazał przynieść złote i srebrne naczynia, które jego ojciec zabrał ze świątyni w Jerozolimie. Pod wpływem wina. Belsazar mógłby się tłumaczyć. To, co się dzieje dalej, wiecie, dobrze by było taki film jakiś zrobić, żeby pokazać przerażenie tego króla. Tego wielkiego króla, tego potężnego króla. Ja lubię ten fragment, ponieważ po pierwsze mogę powiedzieć trochę chrześcijanom o imprezach tego świata, ale mogę powiedzieć o sprawiedliwym, nieuniknionym Bożym sądzie. Mogę powiedzieć, że za każdą imprezę spotka cię nieunikniony, sprawiedliwy Boży sąd. Że za każdą imprezę, jaką ludzie odbywają w tym świecie, staną kiedyś przed Bogiem i odpowiedzą. I ich reakcja będzie taka sama, jak reakcja tego króla. Nie będą śmiać się, tak jak się teraz śmieją, pijąc piwo, pijąc wino, imprezując, kobiety, śpiew. Ty sobie wiesz, ty sobie się módl, przestań mi gadać. Powiem więcej. Dzieci z rodzin wierzących
którzy odrzucają przestrogi rodziców. I z tego powodu jest wiele płaczu i wiele boleści, bo dziecko zamiast na nabożeństwo odsypia imprezę. Bo ty sobie mów, jak chcesz, to się módl. A ja mam swoje życie. A ja mam swoje przyjemności, a ja mam młodość. I cieszę się i lubię ten fragment, bo mogę takim ludziom, takim zuchwałym powiedzieć, przyjdzie czas, że twoje kolana będą drżeć, że stawy twoich bioder się rozluźnią, że zbledniesz jak papier. Też staniesz przed Bogiem. On nie mógł powiedzieć i nie wytłumaczył się nigdy, nie powołał się na, powiem, stary jak świat wytłumaczenie. A, to było pod wpływem alkoholu. Kiedy był pod wpływem wina, kazał przynieść. Dzisiaj, kiedy ludzie są pod wpływem alkoholu, uważają, że są usprawiedliwieni. Nawet jeśli przejadą pieszego na przejściu dla pieszych. Jeśli zabiją człowieka. Ale ja byłem pijany. I całe szczęście, że jeszcze sąd tego świata nie uznaje to za okoliczność łagodzącą, ale nawet obciążającą. Ale gdybyście się spytali ludzi, gdybyście byli w więzieniu i rozmawiali z takimi ludźmi, to oni wszyscy są przekonani, że są niesłusznie skazani, bo to było pod wpływem wina, bo to wpływo pod wpływem piwa, bo on nie pamięta, co on zrobił. Kiedy potrąci kogoś i ucieka, to jak się tłumaczy? Nie pamiętam. Byłem pijany. Ale to nie będzie tłumaczenie. Belsasar był pijany. Mógł powiedzieć, no byłem pijany, przepraszam cię, Panie Boże. Nawet mu na myśl nie przyszło. Żadna obrona nie przyjdzie na myśl, bo nie ma żadnej obrony, kiedy przychodzi Boży Sprawiedliwy Sąd. Nie wiem, czym dzisiaj młodzi ludzie, nasze dzieci, tłumaczą sobie to, że uciekają od Boga. Że unikają Boga. Czym dzisiaj chrześcijanie tłumaczą swoją duchową oziębłość? A tak jakoś wychodzi? No nie chcę. Może nawet powiedzą, no przykro mi, no chciałbym, żeby było inaczej. Belsazarowi nie pomogło nic to, że dopuścił się tego świętokradztwa pod wpływem wina. I przynieśli te naczynia, Boże naczynia, święte naczynia. I pili wino przy tych naczyniach i z tych naczyń i wysławiali bogów. Wiecie, jak myślałem o tym temacie i ja już z Bożem mówiłem też na ten temat. Moja żona kiedyś, ale ja sobie tego nie zaznaczyłem, znalazła taki wiersz w księdze Jeremiasza, ale nie mam go zaznaczonego, ale bardzo ciekawy. Kiedy Pan Bóg przez proroka Jeremiasza mówił do narodu izraelskiego, macie iść w niewolę babilońską, bo oni chcieli oczywiście uciekać do króla egipskiego, tak? Pan Bóg mówił, jeśli tam udacie się, zginiecie. Macie iść w niewolę babilońską. I wtedy ocalejecie. I tam jest mowa o naczyniach pańskich. A jest napisane tak, a o naczynia te ja sam zatroszczę się we właściwym czasie. A to jeszcze nie było nawet niewoli. To jeszcze dopiero zagrożenie tylko było. Wiecie, bardzo ciekawe. Ktoś zabrał naczynia i może myślisz, leżały gdzieś tam w magazynie. Bóg mówi, ja się w odpowiednim czasie o nie zatroszczę. I to jest ten odpowiedni czas, w którym Bóg się zatroszczył o te naczynia. Coś pięknego, wiecie, jak to się pięknie składa. Pili wino i wysławiali bogów ze złota, srebra, miedzi. I chcę powiedzieć tak, można wybrać taki styl życia. Można tak żyć wśród bogów.
Można tak żyć, pijąc wino i wysławiać bogów ze złota, srebra, miedzi, żelaza, drzewa, kamienia. Zobaczcie, ile jest tych bogów. Wiecie, aż nudno czytać. Kiedy to się skończy? Z drzewa, ze złota, ze srebra, z kamienia. Ile tych bogów? Wiecie, ile ludzie sobie tych bogów natworzyli? Jak ciekawie żyć jest wśród bogów. Można służyć Bogu. Dzisiaj jest tych bogów tak samo dużo. Można służyć Bogu mamony. Można służyć Bogu sławy, popularności. Można służyć Bogu seksu. O tym dużo mówię na tym zjeździe. Ponieważ Kościół dzisiaj najwięcej, dzieci nasze, młodzież i dorośli niszczeni są przez Boga seksu. I mówią, że to chyba nie Bóg. Takie jest życie. Kochani, cieszyli się, radowali się, wysławiali bogów. Jak można wysławiać bogów z drewna, z kamienia? Jak można wysławiać? Jak można się cieszyć? Jak można ich przywoływać? Wielu bogów. Wydaje się, że życie wśród tych wielu bogów jest bardzo ciekawe. To jest ciekawe życie. Iść na dyskotekę, iść do towarzystwa. To jest ciekawe życie. Iść do pubu. To jest ciekawe życie. Iść z kumplami do kina. Tu, tam, co tylko chcesz. Masz tego pełno. Masz to dostępne. Jakie to jest ciekawe, jakie to jest atrakcyjne. Mój kolega mówi, mam syna, który mieszka, pracuje i żyje i mieszka już na północy Anglii. Tam to jest życie, mówi, słuchaj, pracuje, zasuwa, od rana do wieczora zasuwa, słuchaj, piątek przychodzi, a on, kumple, północ Anglii, Szkocja, a on, jego kumple, na weekend, samolot, słuchaj, Amsterdam, taki lokal specjalny, wiesz co, relaks, odpływają. Aj, stać na to. Aj, życie, kochane. A ci Polacy, którzy mają tylko te swoje chaty i tą partię piwa, takie ślipia. Samolot. Jechać na imprezę. Imprezować wśród bogów tego świata. Dyskoteka, światła, półnagie dziewczyny, tańce na róże. Wszystkie atrakcje. I picie na umór. To jest taki wprost zawody. Pierwsze dwa dni, piątek i sobota, picie na umór, żeby ich do końca, żeby o wszystkim zapomnieć, później trzeźwienie jakieś, żeby jakoś się pozbierać, posklecić, żeby wrócić i żeby rano wyścig szczurów. Ale życie, pełno bogów, pełno bogiń, kochają to życie. Popatrzcie, jak można nazwać niewolę życiem. Popatrzcie, jak można obrzydliwość i zachwycić się obrzydliwością. Zobaczcie, jakie to jest proste. Królowie nawet nie są na tyle mądrzy, żeby to zrozumieć. I wychwalają bogów z drzewa. Na przykład bogowie seksu, boginie seksu, ci, którzy służą temu Bogu. Zobaczcie, jak jest pełno ich na ulicach, w szkole. Jak kiedyś weszłem do szkoły, do liceum, kiedy poszedłem na pierwszą wywiadówkę swojego syna do liceum. I jakoś nie wiem, co to było, że tych uczniów tam było pełno. Nie wiem, co to było, dlaczego tak się stało, ale właśnie dlatego tak się stało. Ja byłem zaszokowany, przerażony. Półnagie dziewczyny siedzą na korytarzu, siedzą na schodach, chodzisz na schodach, one siedzą, nogi tak, wszystko widać. Nic się nie krępują, niczym się nie krępują. Oczywiście wszystkie ekstra. Wiecie, ja przyszedłem do domu, padłem na kolana, zacząłem wołać, Boże, zlituj się nad moimi dziećmi. Boże, zachowaj moje dzieci. Jakie to ciekawe życie w tej szkole. Pod tym względem. Jakie to ciekawe życie na ulicy dzisiaj. Jakie to ciekawe życie w sklepie. Niedawno wychodzę w sklepie, w markecie, tym samym, o którym mówiłem, o tych kolejkach. Wychodzę z jakiegoś regału, a przede mną kobieta. I wiecie co, w pierwszej chwili pomyślałem, matko, nienormalna, wyrwała się z domu, uciekła. Pomyślałem, w piżamie, w koszuli nocnej, porwanej, wybiegła. Kochani, obnażona, nie wiem, niepojęte, jak można się obnażać. Z jednej, z lewej strony miała do kolan tą sukienkę, ale stąd miała dotąd, do mojego paska. Takie wycięcie, wiecie, i to oczywiście tutaj. Ale patrzę, i myślałem, że nienormalna, że wyrwała się z domu. Nie, wszystko idealne, włosy, królowa seksu, wiecie, nie interesowały jej te zakupy. Ona się tak kręciła i tak, i kucała, i tego synka tam gdzieś trzymała. Ona patrzała, jak faceci reagują. Jakie to życie z takimi kobietami. Takie były na tej uczcie tego króla. Takie są dzisiaj. Jak to ciekawe służyć takiemu Bogu. Ale powiem wam tajemnicę. Bóg seksu, czy Bóg mamony, to martwi bogowie. W ogóle bogowie tego świata są martwi. Wiecie, to są kloce drewna. To jest kloc drewna, który, Słowo Boże mówi, który rzemieślnik bierze, siekierą ociosuje, dłutem stróże, przybije blaszkę miedzianą, srebrną, złotą ozdobę, stawia i mówi, oto mój Bóg. Słowo Boże mówi, mają oczy, nie widzą, mają uszy, nie słyszą, nie mówią. Bogowie tego świata to martwi bogowie, absolutnie martwi. Komu służyć? Kogo czcić? Martwych? Kochani, chcę wam powiedzieć, dzisiejszy Bóg seksu, Bóg mamony, to martwi bogowie. Kogo czcić? Komu służyć? Za kim chcesz biegnąć? Kiedy idzie taka bogini seksu przez sklep, czy wejdzie do tego sklepu, bóstwo. Ja powiedziałem wam wczoraj. Od godziny 7, od wyjścia, od kosmetyczki do godziny 22, kiedy się w piżamę ubierze i umyje porządnie. Bóstwo. Ale przychodzisz bliżej, patrzysz, kłoda drewna. Tylko kłoda już. Zwykły kamień. Tak jest. Bo to jest tak. Powiem wam, jesteście zachwyceni prawdopodobnie dzisiaj. Zauroczeni seksem, który świat lansuje. Może marzycie o tym, że przynajmniej 80% z tego zrealizujecie w małżeństwie. Dlatego wam potrzebne są królowe. Nienormalna dziewczyna. Skromna i pokorna. Chcę wam powiedzieć, to co widzicie, co świat mówi, co świat nazwał dzisiaj seksem, uprawianiem seksu, jest szatańskim wymysłem. To nie ma nic z Boga. Dlatego ja powiem, ja się wstrząsam, kiedy słyszę, jak ktoś mówi, seks stworzył Bóg, bo wiem, jak ten seks już jest zeszmacony. To, co świat dzisiaj lansuje, kochani, to, co świat dzisiaj lansuje i mówi, że udane małżeństwo to przy takich i takich numerach. Wiecie, kiedyś prostytutki wstydziłyby się i czułyby odrażenie do tych rzeczy i czuły odrazę i nie robiły tego. Teraz robią to małżeństwa. Wiecie, to można przyrównać tylko do Sodomy i Gomory. I to jest Sodoma i Gomora. Jeśli myślisz, że w małżeństwie swoim nareszcie marzenia twoje się zrealizują, to ci chcę ostrzec, to jest martwy Bóg. Naprawdę, zobaczysz, że się zawiedziesz. Szybko doznasz, że to nie jest to. Naprawdę przeżyjesz głęboki szok. Mało tego, że głęboki szok, że to nie przyniesie ci czego, bo to jest wszystko udawane. To jest wszystko nieprawda. Absolutna nieprawda. A jeśli nieudawane, to znaczy, że to są chorzy ludzie. Chorzy ludzie, którzy mają chore skłonności. I normalny człowiek będzie się tym brzydził. A mało tego, że się dowiesz, że to nie działa i że to jest wielki zawód, że to jest tylko kłoda drewna, to jeszcze skazisz swoje łoże małżeńskie, o którym mówi Bóg. Nie tylko cudzołożników Bóg będzie karał, czyli jeśli pójdziesz do obcej żony, ale i wszeteczników, i rozpustników karać będzie Bóg. To jest, co widzimy, to jest rozpusta. Seksualna rozpusta. To nie jest seks, który stworzył Bóg. Jest napisane w Słowie Bożym, chcę wam powiedzieć, jest wyjątkowe ostrzeżenie i pamiętajcie o tym, że Bóg zachowuje na sąd szczególnie tych Bóg zachowuje na sąd, którzy za pożądliwościami ciała, w plugastwach ciała chodzą. Pamiętajcie o tym. Może wtedy przestaniecie tylko za takimi się oglądać. Może zrealizujesz. Może ci się trafi. Ale przyjdzie Boży sąd. Bóg nie uznał seksu, który świat lansuje, i nie włożył go w karty małżeństwa. Powiedziałem wam już wcześniej. Seks, Bóg stworzył to jako dodatek. Zwykły dodatek. Tylko dodatek do małżeństwa. Małżeństwo to całkiem co innego. Małżeństwo to miłość dwojga ludzi. Małżeństwo to cześć oddana jeden drugiemu. Małżeństwo to pomoc wzajemna. Małżeństwo to modlitwa jeden o drugiego. Małżeństwo to troska jeden o drugiego. Tak cały czas jest u Boga. U diabła już dawno przestało to być. U diabła liczy się tylko seks. Rozwodzą się z przyczyny seksu. Idą w konkubinaty, bo seks im odpowiada. Dalej zmieniają, wyrzucają, rozchodzą. Bo nowa się trafiła, bo ciekawsze doznania. Kochani, to jest obrzydliwość tego świata. W naszych czasach grzech wzrośnie aż do nieba. I Jezus mówi o tych czasach jak o Sodomie i o Gomorze. I ja nie czekam na gorsze czasy. Nie trzeba. Bo już nie ma żadnego wstydu z powodu hańby, z powodu nieprawości. Żadnego wstydu nie ma. Wiecie, to jest oznaka czasu Sodomy. Nie ma żadnego wstydu. Nie ma żadnego wstydu. Pamiętacie, jak to było w Sodomie? Mówiłem o tym tutaj u was? Chcecie sobie przypomnieć na chwilę? Przeczytajmy to. Pierwsza Księga Mojżeszowa na pewno, tak? Początek. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 19 rozdział. Kiedy przyszli aniołowie do Lota, już nie czytajmy całości, dobrze? 4 wiersz i 5. Zanim się położyli, Lot i aniołowie, goście jego, mieszkańcy miasta, mężowie Sodomy, słuchajcie, to jest przerażające, od najmłodszego do najstarszego, nie w sile wieku, jeszcze raz powiem, nie młodzieńcy, nie tacy jak wy tylko, bo to ich interesuje, to ich jeszcze korci, co? Od najmłodszego aż do najstarszego. Otoczyli dom, cała ludność z najdalszych stron. Wywołali Lota i rzekli do niego, gdzie są ci mężowie, którzy przyszli do ciebie tej nocy? Wyprowadź ich do nas, abyśmy z nimi poigrali. Dzieci na to miały patrzeć. Starcy mieli brać w tym udział. To jest istota Sodomy. To jest realny, powiem, stan Sodomy. Kto się dzisiaj wstydzi tych wszystkich zbrukanych rzeczy, tych wszystkich odrażających seksualnych praktyk? Kto się tego brzydzi dzisiaj? Już nie ma wstydu. Tak jak w Sodomie nie było wstydu. Wiecie, to jest jedna rzecz, jedna oznaka sodomskich czasów, to, że grzech się rozmnoży wszędzie, wszyscy. A druga, brak wstydu z powodu najgorszych, najohydniejszych grzechów. I Bóg powiedział dość. Uciekaj. Spalił to miasto tak, że kiedy byliśmy w Izraelu, powiedziała ta przewodniczka, to jest to miejsce. Nigdy nie powstało tutaj życie. Chwała Bogu, że Bóg tak tępi i niszczy grzech.
Wiecie, chwała Bogu, dlaczego mówię chwała Bogu? Bo tak Bóg w moim sercu i w twoim sercu chce wyplenić grzech. Nigdy nie powstanie tam już życie grzeszne. To jest istota uświęcenia. To jest istota oczyszczenia Bożego. To jest istota głębokiej, powiem, tego przenikania ofiary Jezusa Chrystusa. Tak wytępi grzech w moim sercu. Wiecie, dlatego mówię chwała Bogu. Nie dlatego, że tam cieszę się, że tam się skinęli. Ich sprawa. Tak głęboki grzech, tak wrośnięty. Bóg go tak oczyszcza. Tak moją duszę, tak moje serce oczyszcza. Tak obiecał. Chwała Bogu. To jest naprawdę martwy Bóg. Seks. Teraz oszołamia was. Teraz zajmuje wasze serce, marzenia wasze. Teraz gotowi jesteście pić wino i chwalić Boga seksu, Boga mamony, Boga popularności, Boga pięknego wyglądu. Kochani, co się dzisiaj stało? Nie tylko kobiety się, nie wiem, robią z siebie, co z siebie robią, a mężczyźni, a chłopcy nie wstydzą się iść do salonów piękności. Nie wstydzą się opalać pod tymi lampami. Tłuką te ciężary. Wycisnąłem 180. Nie wiem, może to 120 wystarczy. Jo. Zniewieściali mężczyźni, kochani. Zniewieściali mężczyźni. Kiedy się na siostra dzwoni, bracie, jaka tragedia. Dziewczyna ze zboru wzięła sobie jakiegoś obcokrajowca trochę. Nie powiem skąd, na pewno nie z Afryki, ale gdzieś z Europy. I inny w kolorze skóry troszeczkę. Atrakcyjny. Oni są atrakcyjni. Fajne mają kolor skóry. Nie muszą pod lampy łazić. Zakochała się. Nie słuchała przestróg rodziców. To miało być szczęście. Bracie, co ona za piekło przechodzi? Na nic nie ma czasu. Nic jej nie pomaga. Jak przyjdzie na górę, to siedzi i gapi się w telewizor. Nic nie pomoże. A na dole w piwnicy ćwiczy. A jak na górę przechodzi, idź po drzewo przynieść, nie mam siły, zmęczony jestem. A wylazł 2 godziny tłuk. Ciągle jej dokucza. Gruba jesteś. Przybyła może z 3 kilo, może z 5, nie wiem. Nie o to chodzi. Gruba jesteś. A dziecko, dziewczynka mówi, jak je i za dużo je, wyrywa jej kromkę. Nie żyj tyle, żebyś nie była jak matka. Powiem wam, to jest kłoda drewna. Ten blichtr. Ten Bóg seksu. Bóg, jak patrzysz na Niego i tutaj złote, ale jak przyjrzysz się blisko, nie słyszy. Ma uszy, nie słyszy. Ma oczy, nie widzi. Kłoda drewna nie ma. Za czym biegać? Za czym wypatrywać oczy? Za czym marzyć? A oni to robili. Można tak żyć. Chcę wam powiedzieć, można obrać takie życie. Wielu obiera takie życie, niestety. Wielu obiera takie życie. Koniec jest dokładnie taki sam. Taki, jak opisuję. Ale wybierają takie życie. A ci bogowie świata, chociaż nie widzą, chociaż nie słyszą, chociaż są ślepi i głusi, mają wielu czcicieli. Wiecie, i oni tych czcicieli na dystans trzymają. Ja pamiętam, do dziś dnia na mnie wrażenie robi opis świątyni Seta w Faraonie. Ja to czytałem jako malutki dzieciak, mały. Nie było telewizora wtedy, dzięki Bogu, w domach wierzących. Więc trzeba było czytać książki, jak się coś chciał robić wieczorem. I ja byłem taki czytaciel, że biegałem do biblioteki. I byłem taki mały, że jak jak była ta półka, to biurko z książkami takimi tymi pierwszej, powiem, potrzeby, to na początku leżały książki, od mojej strony leżały bajki i tam inne rzeczy, a tam głębiej leżały grube książki. I ja nie mogłem dosięgnąć tej grubej książki, bo mnie ta nie interesowała, a ta pani siedzi tam i mówi, co ty, kochany, chcesz? Książkę. I jaką? Grubą. Nie wiem, ja chciałem grubą książkę, żeby dużo czytać. I tak chyba wpadła mi ta Faraon wtedy. I czytałem ten opis świątyni Seta, jak ten kapłan tam prowadzi. Kochani, ja byłem w takim strachu, bo to taki strach tam jest, nie? Ci bogowie trzymają ludzi w takim strachu, w takim, tu bogowie. To jest kłoda drewna, kochani. Ze złotkiem błyszczącym się, z jakimś kolczykiem tam. Kłoda drewna, kamień. Zimny, głuchy, pień. Ale, wiecie, strach. Nawet adepci, ten tam kapłan tej świątyni prowadził jakiegoś adepta. Tamten był w strachu, czy wyjdzie żywy stamtąd. Nie? Zapadnie jakieś i tam... Wiecie, bogowie tego świata z dala trzymają ludzi. Kochani, dlatego, myślę, że dlatego, że gdybyś bliżej podszedł i zobaczył, to byś zobaczył, że to jest kłoda drewna. A tak, to jest Bóg. W otoczce, wśród kapłanów, wśród dymów, w ciuchach ekskluzywnych, w koszulkach obcisłych, to trochę Bóg. A tak naprawdę to jest martwy Bóg. Martwy Bóg. I nic nie może pomóc. I naprawdę jest tylko kłodą. I niech to nie pociąga waszych serc, kochani. Niech to będzie dalekie od was. Bo w ten sposób, jeśli pójdziemy za tymi bogami, to stracimy życie. Przegramy swoje życie. Chociaż będzie pięknie wyglądać, tak jak przegrał swoje życie ten król Balsazar w pełni swojej chwały. W pełni. Co mogło mu się stać w tym pałacu, wśród otoczenia najbliższych, pochlebców, przyjaciół, straży, 1000 ludzi? Co mogło mu, kochani, nie spodziewał się, prawda? A teraz, kiedy nadszedł sprawiedliwy Boży sąd. Zobaczył dłoń, która pisała słowa, których nie rozumiał. Czego się bać w swoim pałacu? Ktoś coś pisze. No, dziw, bo ręka. Ale jeśli Boży sąd przychodzi, on zmartwiał, zbladł. Jest napisane, że z całej siły zawołał. Przerażony. Co, przecież autorytet tracisz. Chłopie, co ty robisz? Zachowaj twarz. Haha, zachowaj twarz. Przecież ty królestwami rządzisz. Przecież ty pół światem trzęsiesz, człowieku. Co ty się boisz? Ha, tylko 3 słowa. Tylko grzbiet dłoni, palce wystarczyły. To jest opis Bożego sądu. Tam jest napisane, kiedy staną ludzie przed Bogiem, nawet mocarz wołać będzie. Ludzie będą wołać góry, pagórki. Padnijcie na nas, przykryjcie, bo przychodzi sprawiedliwy. Wiecie, to było takie przerażenie, że wezwał wszystkich, że nawet doszło do tego, że ta matka królowa przyszła. Wiecie, to nie było normalne w tych czasach, kiedy matka, żeby matka przyszła na taką imprezę. To było coś niezwykłego. To było coś, powiem, coś tak niezwykłego, jak dzisiaj prezydent Stanów Zjednoczonych musi wsiąść do tego samolotu swojego, jak się nazywa, Air Force 1, tak? Bo takie zagrożenie. Uderzyli w wieżę, coś, szok, pach. On ucieka, żeby być w powietrzu bezpieczny. To takie rzadkie, że ona przyszła tam. A to było tak potężne przerażenie, tak się to rozniosło. I oni ci to jest napisane, że tamci też byli przerażeni. Ci wszyscy goście byli przerażeni. Co ja nie dam, żeby tylko zmienić? I Daniel mówi... Królu, to dotyczy ciebie. Mówi mu, pamiętasz, ty widziałeś swojego ojca. Ty znasz jego historię. Ty znasz jego tragiczne wydarzenie. Kiedy został wypędzony spośród ludzi, jadł jak zwierzę zachowywał i wyglądał jak zwierzę. Szpony mu urosły. Uniósł się
przed Bogiem. Ty to pamiętasz. Ty wiesz, a pomimo to zlekceważyłeś. Kazałeś przynieść święte naczynia. Wiecie, że ten król Nebukadnesar, jego ojciec, był ostrzeżony o tym wydarzeniu, że był przestrzeżony. Wiecie, że jest napisane, jeśli będziecie czytać tą historię, dwa rozdziały, jeden rozdział wcześniej, to on miał sen najpierw. Też go przeraził ten sen. Drzewo piękne, wielkie konary, wysokie, ptactwo, zwierzęta, pod spodem schronienie. I nagle Bóg posyła anioła, a z nieba jest anioł posłany i mówi: zetnijcie to drzewo, gałęzie jego, owoce jego rozrzućcie. Pień jego wytnijcie. Zostawcie tylko jego pień i zwiążcie go wokoło. I on przerażony mówi: co się stało? I kiedy oczywiście Daniel musiał przyjść i wyłożyć mu, kiedy Daniel usłyszał ten sen, zbladł, zatworzył się. A ten król mówi: nie, no nie bój się, powiedz mi. A on mówi: królu, to dotyczy ciebie. Bóg cię wyniósł na ten tron, na to stanowisko. Strzeż się tego, bo to znaczy, że zetną ciebie, wypędzą ciebie na 7 wieków, na 7 lat. I będziesz się pasł jak bydło. A to, że jeszcze korzeń nie jest wycięty, to znaczy, że Bóg jeszcze ciebie przywróci. I on to wiedział, wiecie, jest napisane, a po upływie 12 miesięcy. Wytrzymał 12 miesięcy. Ale pycha jest takim grzechem mocnym, pycha jest tak mocnym grzechem, że wyszedł sobie po tych 12 miesiącach i mówi: uff, kto to wszystko? Ach, kto to wszystko? I jeszcze na ustach było jego słowo, a już słyszy głos z nieba. I stało się to, co się stało. Tak? Co powiedzieć? I Daniel mówi do króla Belsazara: ty to widziałeś. 22 wiersz 5 rozdziału. A ty, synu jego, Belsazarze, nie uniżyłeś swojego serca, chociaż to wszystko wiedziałeś. Lecz przeciwko Panu nieba się podniosłeś i przyniesiono przed ciebie naczynia z jego świątyni. A ty i twoi dostojnicy, twoje żony i twoje nałożnice piliście z nich wino i wysławiałeś bogów ze srebra i złota, miedzi i żelaza, drzewa i kamienia, które nie widzą ani nie słyszą i nic nie wiedzą. A Boga, w którego ręku jest twoje tchnienie i od którego zależą wszystkie twoje drogi. Drodzy młodzi bracia, siostry, jeśli jesteście jeszcze dzisiaj na takim miejscu, że ty masz swoje drogi, że ty nie chcesz iść do zboru, że ty nie chcesz wybierać Boga, że ty chcesz mieć swoje drogi, chcę ci powiedzieć coś przykrego dla ciebie. To nie będą twoje drogi. Wszystkie twoje drogi są w ręku Boga. To nie będzie tak, że ty się wymkniesz spod kontroli Boga. Nawet tego króla, pogańskiego króla Belsazara, Daniel mu mówi: wszystkie twoje drogi są w ręku Boga. A więc wiecie, co to znaczy? To znaczy, że nie będziesz bezkarnie grzeszył. Nie będzie ci przeoczone to. Bóg widzi twoje życie. Bóg zna twoje serce. Bóg zapisuje wszystkie twoje czyny. Bóg zapisuje wszystkie twoje myśli, wszystkie twoje pragnienia, wszystkie twoje dzieła. Wszystko Bóg. Nie uciekniemy od Boga. Nie ma ucieczki od Boga. Nie ma tak, że ty zerwiesz ze zborem, nawet z rodziną zerwiesz, świat kochasz. Tam też będą oczy pańskie widziały ciebie. I Daniel mówi: nie wziąłeś sobie tego do serca. Dlatego została zesłana ta ręka i został wypisany ten napis. Zważony się na wadze, znaleziony lekkim i tak dalej. I powiem, mnie to satysfakcjonuje, ten 30 wiersz. Tej samej nocy został zabity Belsazar, król chaldejski. Wiecie, to jest faktycznie prawdziwy, piękny obraz Bożego nieuchronnego sądu.
Nie ma względu na osoby. Bóg jest Bogiem. Ja jestem wdzięczny Bogu, że Bóg jest moim Bogiem. Że dzisiaj mogę na kolanach upaść przed Nim i wyznać Go swoim Bogiem, a nie kiedyś w dniu sądu upadnę na kolana i będę wołał: zakryjcie mnie góry i skały. Jestem wdzięczny Bogu, że ten nasz Bóg, prawdziwy Bóg, tamci bogowie ślepi, głusi, niemi, budują sobie świątynie wielkie, zbierają, powiem, daniny, ofiary, ale nie dopuszczają ludzi do społeczności z sobą. Są oddzieleni, kryją się za taką zasłoną tajemniczości, nawet grozy, przerażenia, strachu. Wiem, dlaczego się kryją, bo nie są bogami, bo są zwykłymi kłodami. I można byłoby po prostu tego Boga porąbać i napalić w piecu i placki usmażyć. I byłoby to lepsze niż składać mu ofiary. Ale dlatego się chowają. A nasz Bóg, który jest prawdziwym Bogiem, jedynym Bogiem, wielkim Bogiem, potężnym Bogiem, stworzył wszystko. A ten Bóg jest otwarty. Ten Bóg nie chowa się w cieniu. Ten Bóg nie chowa się za zasłoną nawet świątyni. Została rozdarta, o tym dzisiaj mówiłem. Żebyś mógł wejść do miejsca najświętszego. Żebyś mógł wejść przed oblicze samego Boga. Ten Bóg objawił się nam w Jezusie Chrystusie. Jezus mówi: kto mnie widział? Widział Ojca. Chwała Bogu. To jest Bóg. Prawdziwy Bóg. Nie musi się wstydzić. Nie musi się ukrywać. Nie musi pozorować. Nie musi grać roli Boga. On jest Bogiem. I On jest taki dobry, On jest taki bliski. Dlaczego więc ludzie wybierają tych fałszywych bogów? Dlaczego ludzie wybierają to głupie, idiotyczne, powiem, idiotyczny styl życia, że chwalą bogów z drewna, kamienia, żelaza, złota, srebra, uwielbiają ich. Wiecie, bo ci bogowie pozwalają im żyć tak, jak chcą żyć. Ci bogowie pozwalają im nurzać się w najgorsze grzechy, w najgorsze nieczystości. Pozwalają się rozwodzić, pozwalają się kłócić, pozwalają nienawidzieć, pozwalają kraść. Na wszystko pozwalają. Po prostu są... Oni pozwalają, człowiek jest sam dla siebie Bogiem, bo on ani nie mówi, ani nie słyszy, nic nie robi. Jest tylko od zbierania daniny. Tylko od tego. I taka jest, powiem, pseudomądrość ludzi, że wolą służyć tym Bogom, wysławiać tych Bogów, które są trupami. A tylko dlatego, ponieważ człowiek umiłował grzech. Bóg mówi: umiłowaliście nieprawość. Dlatego człowiek odrzuca światłość. Ale to się tak mści, jak, to jest tak się zemści, jak na tym królu. I pomimo, że był potężny, że był wielki, że był, powiem, ponad wszystkich, tak się zachował, jak żeśmy czytali. Masz wolny wybór. Każdy z nas ma wolny wybór. Bóg nam nie stanie na drodze. Jeszcze raz to powiedziałem, jak powiedziałem na początku. Jeszcze raz to mówię. Pan Bóg mówi: wybierz, co chcesz. Kładę przed tobą życie i śmierć. Radzę ci, wybierz życie. Kochani, nie mówiłem tylko o bogach babilońskich, chaldejskich. I wcale nie miałem na myśli króla Belsazara, ani tam tych gości jego. Ale chciałbym, żebyśmy mieli wielki strach, by nie iść do świątyni martwych bogów. By nie oddawać czci Bogom, by nie oddawać serca swojego Bogom. By nie angażować myśli swoich dla Boga seksu, dla Boga mamony, dla Boga popularności. Bo to jest czczenie tego Boga. A jeśli może dostrzegasz w swoim życiu tych bogów, że jednak tacy też są. Może myślisz, że ten Bóg seksu jest naprawdę żywy, przepiękny. Chcę ci powiedzieć jeszcze raz. To jest martwa kłoda. Naprawdę. To jest nieprawda. Tym ludziom, którzy grają tę rolę, płacą za to.
I oni muszą to robić, udawać, że to jest dobre. Nic więcej. To jest martwe. Nie kłaniaj się żadnemu Bogu. Mało tego, że to jest martwe. Przez to Bogu ujmujesz. Bogu żywemu, Bogu jedynemu, Bogu prawdziwemu. Mówiliśmy o służbie. Zachęcam do tej służby każdego z was, do służby żywej, duchowej, do służby w świątyni Bożej, do pięknej służby. To bym chciał wam zostawić. Nie dajcie się oszukać światu. Nie dajcie się oszukać diabłu. Uwierzcie Jezusowi, uwierzcie Słowu Bożemu. I pójdźcie na całego za Jezusem. To jeszcze więcej powiem, jeszcze większym moim pragnieniem jest. Żeby jeśli myśleliście, że mieliście wyobrażenie, że życie z Chrystusem to od właśnie takie, pół na pół, żebyście to zrozumieli. Nie ma takiego życia. Bóg się na takie życie nie godzi. Pójdźcie na całego za Jezusem. Całe serce mu oddajcie, całe życie. A będzie błogosławione wasze życie. A będzie uratowane wasze życie. A jeśli coś jest popsutego w waszych związkach czy w waszych relacjach może, będzie naprawione. Pójdźcie za Jezusem bez kompromisu. Idźcie na tą górę modlitwy, jak Jezus. Wznoście swoje ręce i krzyczcie do Boga. Wołajcie do Boga, abyście zostali uratowani od śmierci. I Bóg was uratuje od śmierci.